Profesorowi bardzo serdecznie dziękujemy. Na pewno dużo będzie jeszcze pytań do niego podczas dyskusji panelowej. A teraz poproszę o wygłoszenie swojego referatu ostatniego z prelegentów, pana Łukasza Maciejewskiego. Pan Łukasz Maciejewski jest dziennikarzem i krytykiem filmowym, teatralnym, jest najmłodszy spośród naszych dzisiejszych prelegentów, ale mimo młodego wieku bardzo dużo napisał już i pisze, głównie właśnie o filmie i też o filmie będzie do nas dzisiaj mówił. Zapraszam.
Dzień dobry, witam Państwa. Temat jest tak szeroki. Relacje pomiędzy wiarą i kinem, religią i kinem, duchowością w kinie, że przyjdźmy do Państwa, musiałem się na coś zdecydować. 30 minut to absolutnie niewystarczający czas, okres, żeby dotknąć zaledwie historycznych tematów. W związku z tym postanowiłem, że opowiem Państwu o tym, jak zmieniło się postrzeganie tychże relacji w najnowszym filmie, czyli ten rys historyczny się oczywiście będzie pojawiał obligacyjnie, natomiast być może inspirujące i interesujące dla Państwa będzie zarysowanie tematyczne tego, jak dzisiaj funkcjonują relacje pomiędzy Kościołem, duchowością, religią, a kinematografią. I w przeciwieństwie do wspaniałego wykładu mojego przedmówcy, księdza profesora, tutaj wnioski są raczej w moim przekonaniu filmoznawcy, historyka kina dosyć optymistyczne. Bo być może na co dzień tego nie zauważamy. Jest wiele bodźców, które rozpraszają uwagę do myślenia sumarycznego, ale wydaje mi się, że mamy bardzo ciekawy czas, kiedy od bardzo dawna, od kilku dekad nie pojawiało się tak wiele filmów dotykających sfery sakrum, tak szeroko bym to określił, które inaczej niż to było w latach 80. i 90. nie są spychane do żadnego gestapu znaczego. To są filmy, które zdobywają nagrody na międzynarodowych festiwalach, o których się dyskutuje, o których z równym natężeniem debatują ateiści, jak i filozofowie czy krytycy katolicy, bo i tacy są. I myślę, że jest już w tym momencie temat do uwagi, do refleksji i myślę, że warto się na ten temat zastanowić. Takim przełomem, który spowodował, wydaje mi się, powrót obecności tematyki nie tylko biblijnej, ale tematyki duchowej, jak bym to szerzej nazwał, była pasja Mela Gibsona. Niezależnie od tego, jak ten film oddziaływał na widzów i na krytyków, a jak pamiętam, były to skrajne odczucia, on wznowił debatę o to, jak formułować, narysowywać obraz Boga w kinie. Kilka lat później mieliśmy rewers tamtej historii, rewers również artystyczny, bo trudno opowiedzieć skrajne przykłady, czyli film, który stał się międzynarodowym fenomenem, fenomenem również w Polsce. Film Wielka Cisza, dokument Filipa Geringa, który zaprzeczał wszystkiemu temu, co kojarzy nam się sukcesem. Była to właściwie taka katatoniczna, hipnotyzująca, dokumentalna opowieść o zakonnikach, kartuzach, trwające 150 minut, bez dialogów, która miała wieloset tysięczną widownię, właściwie w wielu krajach, w Polsce to było 70 tysięcy, co jeżeli porównamy z innymi dokumentami, które są dystrybuowane w Polsce, jest wynikiem wręcz szokującym, bo frekwencja na filmach dokumentalnych w Polsce waha się od 5 do maksymalnie 8-9 tysięcy ludzi, a tutaj absolutny bestseller wbrew wszystkiemu, co można było planować przed wprowadzeniem tego filmu i co mogliby powiedzieć tak zwani analitycy rynku na temat tego, co nas w kinie fascynuje. Z kolei powodzenie tych dwóch skrajnych obrazów uruchomiło wszystko to, i tu pojawia się taki wrys historyczny, co kojarzy się z kinem religijnym, a mówimy o gatunku, mówimy o subgatunkach wokół tego gatunku, osobno kino biblijne, osobno moglibyśmy powiedzieć o historii kina, o takich hollywoodzkich kolubrynach filmowych, Cecila B. DeMille'a, dzisiaj przykazem, ale nie chcę aż tak głęboko wchodzić, żeby jednak ten wykład był dosyć jednorodny, ale w tym momencie musimy sobie i przypomnieliśmy sobie, jak wspaniała i jak na wielu poziomach układała się ta rozmowa między Kościołem, Biblią, a widzem, której pośrednikiem była ta najmłodsza muza, poradkiem jeszcze nie 150-letnia, więc absolutny dzieciak, czyli kino. I tu trzeba wspomnieć o nazwiskach takich jak Yasuhiro Ozu, jak Ermanno Olmi, jak Pier Paolo Pasolini, rozwarty pomiędzy weryzmem wspaniałym odczytaniem Biblii Ewangelii Świętego Mateusza a bluźnierstwem. Byli reżyserzy bluźniercy, Buñuel, Jean-Luc Godard, Peter Greenaway, to już przykład stosunkowo nowy, ale i na polskim gruncie myślę, że najbardziej reprezentatywnym przykładem reżysera, który cały czas zadawał pytania dotyczące ducha, sercu, trzeba wspomnieć Krzysztofa Zanussiego. Zacytowałbym tutaj Tadeusza Sokolewskiego, wybitnego polskiego krytyka, który w Znaku kiedyś opublikował, myślę, że taki jeden z ważniejszych swoich tekstów właśnie duchowości w kinie. On tam, jego teza jest taka, że kino jest duchowe, religijne z natury. Porównując uczestnictwo w jakimś niemalże mistycznym dotknięciu tajemnicy kina z tajemnicą, której dotykamy, jeżeli otrzymujemy ten dar, w kościele. I tutaj ten dar, myślę, że to jest dobre określenie, zyskujemy tylko w tych sytuacjach, w których rzeczywiście owa duchowość nie jest zastępowana tym, o czym wspominał ksiądz profesor w poprzednim wykładzie, jakimś takim jarmarkiem czy festiwalem błyskotek, czyli o bardzo poważnej i serio próbie opowiedzenia o Bogu, i ta serio próba jest podejmowana od samych początków kina. Też powiem, że jeden z największych twórców kina światowego u zarania, duński reżyser Karl Dreyer, kręcił filmy, które nazywaliśmy dzisiaj religijnymi, i one były realizowane w latach 20. ubiegłego wieku. Kino było niemy, ale przemawiało bardzo mocną duchową, religijną aurą. I dlatego można by tu na przykład zestawić taki film, który był co prawda popularny, był przebojem i do dzisiaj pewnie mógłby zjednywać kolorami, radością, piosenkami napisanymi przez Donowana, czyli film o Franciszku Zasyżu, wyreżyserowany przez Franco Zeffirellego, autora też Jezusa z Nazaretu, a z drugiej strony, skupiając się na świętym Franciszku, film Roberto Rosselliniego, Franciszek Kuglarz Boży. Trudno większe skrajności, tamten kolorowy, roześmiany, tamten zrealizowany w serii czaszny, pokazujący głębie ludzkich przeżyć, a nie fotografujący je i sprzedający, tak jak się sprzedaje czasami, takie właśnie ładne obrazki. No, mnie zdecydowanie bliżej do Rosselliniego w tym przypadku niż do Zeffirellego, chociaż Zeffirellini wątpliwie jest znakomitym reżyserem. I też filmy, o których chciałbym Państwu opowiedzieć, to właśnie są projekty, których sukces zasadza się na takiej próbie serio dociekania tajemnicy sfery sakrum, czy tajemnicy Boga. Sugerowanie obecności Boga, a nie pokazywanie istotowego portretu jakiego oczywiście starca z długą siwą brodą. Tego w filmach, o których w najnowszych, ostatnich przykładach nie znajdziemy takich wprost układek, ale co równie ciekawe, właściwie wszystkie te filmy, i to powinno dawać do myślenia, najciekawsze filmy kina światowego, rozgrywają się w zakonach, wśród zakonników. Myślę, że tutaj przyczyna jest jasna. To znaczy, jeżeli ktoś myśli o sednie wiary, no to kojarzy się to z ascezą, z wyrzeczeniem. Jest to postrzeganie laika, nie osoby duchownej, być może mylne, ale to prawdziwe życie duchowe właśnie rozgrywa się oczami laika, reżysera filmowego, scenarzysty, krytyka filmowego za murami klasztoru. I podam Państwu oczywiście skrótowo kilka najciekawszych przykładów w mojej opinii, chociaż te tytuły nieustannie się pojawiają, nawet podczas tej krótkiej przerwy kawowej rozmawiałem z jednym z księży i wspomniał o filmie sprzed dwóch tygodni, premiera Za wzgórzami, Klaudia Mundziu, tam również pojawiają się pytania dotyczące Boga i religijności. Właściwie nie ma miesiąca, którym, także naprawdę mówię o fenomenie, którym na polskich ekranach, kina, nie mówiąc o europejskim i światowym, też te tytuły by się pojawiały. I mówimy o filmach, które są również sukcesami i tak zwanymi komercyjnymi i artystycznymi. Ludzie Boga, film francuski Filipa Belvaux, obejrzało bardzo trudny, wymagający wielkiego skupienia, obejrzało we Francji 3 miliony widzów. Był jednym z największych sukcesów również komercyjnych kina. To jest historia nagłośniona przez media, tutaj potraktowana wręcz jako moralitet, rozgrywająca się w Algierze, w którym to jest, tak jak mówiłem, nagłośnione przez media wydarzenie, w którym ojcowie zakonnicy zostają do końca ze swoimi wiernymi, również podczas, też mogli wyjechać do Francji, również podczas ataku islamistów. Ten film kończy się jeszcze taką kodą, w której słyszymy testament ojca Chrystiana i on ma wielką siłę ekumeniczną. Wydaje mi się, że dla rozdartej Francji, która nie radzi sobie z ksenofobią, z tolerancją dla mniejszości etnicznych, to wyzwanie mogło mieć funkcję oczyszczającą, jak się okazuje, nie tylko we Francji, bo gdziekolwiek ten bardzo, jak powiadam, trudny, minimalistyczny film się pojawiał, odnosił olbrzymi sukces. W tym kontekście też trzeba wspomnieć o wspomnianej przeze mnie Wielkiej Ciszy, bo to rzeczywiście, gdyby ktoś ułożył dekadę zasad, jakie filmy nie odniosą nigdy sukcesu w kinach, wydaje mi się, że Wielka Cisza spełniałaby większość z tych wytycznych. Znaczy film jest długi, 150 minut, nie ma dialogów, nic się nie dzieje, naprawdę nic się nie dzieje, poza jakimś, no właśnie, poza wszystkim, co się tam rozgrywa. Drobiny rzeczywistości, życie kartuzów, tam obowiązuje zasada milczenia, którzy... tak mi się wydaje, przekaz reżysera był taki, czy każdy widz zadaje sobie taki pytanie, czy nas stać byłoby na to, czy ten świat, który wydaje się właśnie być może ucieczką z rzeczywistości, nie jest najdotkliwszą, najgłębszym uczestniczeniem w tejże. To był film, który część widzów, przypuszczam, odrzucała, nie mogąc się skupić, bo żyjemy w czasach teledyskowych, w których wszystko musi być szybko montowane i jakoś trudno być może przyzwyczaić się do tego, że ujęcie może trwać 5 minut. Ale ci, którzy poddawali się temu przekazowi artystycznemu i duchowemu na pewno też, wychodzili, znowu użyję tego sformułowania, oczyszczeni z seansu, podbudowani, zachwyceni. W Rosji taką funkcję, jakby też przekazującą odrodzenie się prawosławia, odradzanie się prawosławia, wynosiła Wyspa Pawła Łungina. Po wielu latach przerwy pojawił się w rosyjskim kinie, nagrodzony na festiwalu w Wenecji i na wielu innych imprezach, również popularnych, dystrybuowany w Polsce, Niemogliwy, ojciec Anatolii, zapomniana gdzieś postać w Polsce, również z literatury, a przez kino sowieckie i nowej Rosji właściwie przemilczona, teraz wraca z impetem do film Wyspa, ale tego rodzaju tytuły pojawiają się w różnych częściach świata. Niezwykły, bardzo młody, a już wybitny reżyser meksykański Carlos Delgadas 3 lata temu zrealizował, nagrodzony na festiwalu w Cannes, film Ciche Święty. ryzykowna struktura narracyjna, a chyba nikt z oglądających nie ma wątpliwości, że ogląda film o duchowości, film religijny w swojej istocie, jest taki, że Caritas zwycięża nad Erosem. Reżyser, bo to jest niewątpliwie dzieło wirtuoza formalnego, znowu mamy ascetyczne, minimalistyczne ujęcia skorelowane z piękną fotografią gwiaździstego nieba, z milczeniem, z tym, co wybrzmiewa w przestrzeni pozakadrowej. I właśnie on okazał się zwycięzcą, że powiedział być może nam dużo więcej o modlitwie, o duchowości, o skupieniu, niż gdybyśmy mieli wysłuchać wprost in extenso zestaw modlitw i litanii. To wszystko, wydaje mi się, należy do prywatnej sfery ludzkiej, w mniejszym stopniu do tej ogólnej, artystycznej czy filmowej. I jeszcze jeden przykład, o którym chciałbym Państwu wspomnieć. Bardzo ciekawy, Lud, film Jessica Hausner, też film, który był takiego, się używało określenia cudem recepcji. To jest obraz, którym zachwycili się zarówno filozofowie religii, katolicy, ludzie, no generalnie ludzie religijni, jak i ateiści. Jessica Hausner, współpracownica Michaela Hanekego, najwybitniejszego twórcy, no nie tylko austriackiego, ale pewnie europejskiego kina, opowiada o cudzie, ale też w tytułowym Lurd, ale też daje prawo wątpienia, to znaczy czy cud, który oglądamy na ekranie kalekiej osoby, on może być równolegle zjawiskiem medycznym, bardzo rzadkim, okazjonalnym, remisji chorobowej, ale niemniej istniejącym. I siłą tego filmu i wszystkich filmów, o których opowiadam dzisiaj Państwu, z wyjątkiem Pasji, gdzie jednoznaczne było stanowisko reżysera, jest to, że reżyserzy, obwarowując się bardzo szlachetną, wyrafinowaną nierzadko formułą artystyczną, sugestywnie pozwalają widzowi przeżyć doświadczenie prywatne. To znaczy nie wymuszają, nie szantażują emocjonalności widza, próbując poddać być może wątpliwości, być może pewniki, być może uniki. To wszystko zależy od prywatnej kontrybucji, jak odbieramy takie zdarzenia ekranowe, ale robią to w sposób nienachalny. Tych platform wspólnych filmów opowiadających o religijności, o styku wiary i kina łączy się ileś współzależności. To też jest bardzo ciekawe. Mówiłem, podając kilka przykładów o tym, że są to filmy minimalistyczne, jakby w kontrze do właśnie tego, jak wyglądały te duże hollywoodzkie superprodukcje oparte na Biblii i rzadko tę Biblię wulgaryzujące, jak i filmy europejskie, takie jakie kręcił wspomniany Zeffirelli, ale i Dumont we Francji, autor filmu o Bernadette Subiru na przykład. Otóż tu ten minimalizm, czyli zgrzebność, wręcz powiedzielibyśmy, scenograficzna, łączy się z minimalizmem w fonosferze. Mało dialogów. Większość rzeczy rozgrywa się w głowie oglądającego i tak właśnie w tym kierunku zmierza kino współczesne. Kino, które zyskuje największą przychylność i uznanie na świecie. Im mniej słów, im więcej dajemy emocjonalności, tym efekt może być bardziej mobilizujący dla prywatnej wędrówki, prywatnej podróży oglądającego. Jednym słowem, reżyserzy, o których nazwiska wymieniłem, wierzą w inteligencję widza, w jego prywatne rozterki i w prywatne przekonania rozumiane jako pewniki. To również świat, w którym Bóg jest zaklęty w naturze. Oglądając ludzi Boga, wielką ciszę, nieustannie jesteśmy skonfrontowani przyrody z obrazami, które zachwycają, na które patrzymy oniemiali i przypuszczam, że każdy oglądający zadaje sobie pytanie, ktoś musi za tym obrazem stać, ktoś tam musi być, ten ktoś oczywiście pisany wielką literą. Też coraz mniej, przynajmniej nie dostrzegam, albo nie są to przypadki, które byłoby nagłośnione, pojawia się filmów, które zyskałyby rozgłos, tak to nazwijmy, które byłyby pamfletami antykościelnymi, antyreligijnymi. Tych filmów z takim ostrzem ironii czy cynizmu, ich fala skończyła się, być może powrócą jakieś dwie dekady temu. Pamiętam takie tytuły jak Siostry Magdalenki. Nawet w Polsce powstał, bo i w Polsce jest fala filmów na ten temat i też możemy tutaj rozłożyć akcenty, to znaczy z jednej strony mamy Jasminę Jana Jakubakowskiego, taki ciepły film popularny, z drugiej niestety niewydutany film Barbary Sas W imieniu Boga, którego akcja rozgrywała się, opiskowała się wokół wydarzeń w Kazimierzu Dolnym w Zakonie sprzed kilkoma laty, ale ten właśnie tytuł nie uważam za satysfakcjonujący artystycznie. I czy film Metanoia Radosława Markiewicza, który jest z kolei takim eksperymentem artystycznym, ale zmienia się nawet w tych polskich próbach, zmienia się, tak jak Państwu mówiłem, stosunek do oceniania czy jakiejś bardzo radykalnej i jednostronnej barwy. Przemknął przez polskie ekrany kilka lat temu film niemiecki, nosi tytuł Requiem i właściwie powstał w tym samym czasie, w którym amerykańska superprodukcja egzorcyzmy Emily Rose. To była historia oparta na faktach, na egzorcyzmowaniu Annelies z 1976 roku bodajże. I w filmie hollywoodzkim mieliśmy jawne oskarżenie instytucji kościelnej, która rzekomo doprowadziła do śmierci tej dziewczyny. W filmie niemieckim dużo ta struktura właściwie jest zdjęcia, nie ma tam żadnych efektów przyrodzonych, żadnych trików, żadnego 3D podczas egzorcyzmu bohaterki. Natomiast mamy próbę dotknięcia psychologii postaci. Również rodzice nie są oskarżani o śmierć tej dziewczyny, ani